Z kolei na wschodzie Paweł Bobołowicz nie śpiewa przy goleniu, bo zapuszcza brodę, ale jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj trochę podciąłem brodę, ale rzeczywiście to nie jest golenie.
Podcinanie brody pewno jest zajęciem przyjemnym, tak jak przyjemnym zajęciem jest analiza rozmaitych zjawisk na świecie. Pawła Bobołowicza poprosiłem o to, żeby zobaczył, co się dzieje z ukraińską ziemią. Pawle.
Rzeczywiście na Ukrainie dzieje się wiele różnych rzeczy i tych bieżących politycznych, o których chciałoby się opowiedzieć, ale musimy wrócić do tych wydarzeń z poprzedniego tygodnia. Przy okazji proszę Państwa, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kwestią obrotu ziemi na Ukrainie, to proszę sięgnąć do takiej dużej analizy, która była publikowana w Kurierze Net w ubiegłym roku, bo cały czas właściwie te elementy, które w tej analizie publikowaliśmy, są aktualne. No ale co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu? Otóż w ubiegłym tygodniu znowu była procedowana ustawa o obrocie ziemią rolną. Trzeba pamiętać, że moratorium na sprzedaż ziemi zostało wprowadzone na Ukrainie w 2001 roku. Ukraina wyszła z tego systemu sowieckiego, gdzie po prostu nie było własności ziemi, a jej sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana niż sytuacja w Polsce, bo oczywiście na Ukrainie były powszechne kołchozy i sowchozy. Po zmianach ustrojowych te kołchozy i sowchozy zostały w pewien sposób rozparcelowane, mówiąc w dużym uproszczeniu, w mieszkańcy Ukrainy, te osoby, które funkcjonowały w sektorze rolnym, stały się właścicielami tak zwanych pajów, czyli udziałów w ziemi, ale to sytuacja bardzo zagmatwana, ponieważ właściwie te osoby nie wiedziały, gdzie jest ich ziemia, która działka do nich należy i ta sytuacja tak trwała przez lata. Moratorium na sprzedaż ziemi w 2001 roku wcale tego nie uprościło. Dopiero w czasach rządów w Julii Tymoszenko pod koniec pierwszej dekady lat 2000 w pewien sposób wprowadzono pierwsze takie uregulowania systemowe, które między innymi umożliwiły ewidencję gruntów, a to oznaczało, że wreszcie osoby mieszkające na wsi funkcjonujące, czy właściwie mogące korzystać z tej ziemi rolnej, mogły zrozumieć, gdzie jest ich ziemia. Ale to wcale nie oznacza, że wprost na tej ziemi gospodarowały. Po prostu ze względu na tę zagmatwaną sytuację i niefunkcjonowanie rynku rolnego, większość osób decydowała się na to, że nie uprawia ziemi, czy uprawia ziemię tylko gdzieś w okolicach swojego domu, a swoją ziemię, czy też te udziały w ziemi oddaje w dzierżawę osobom, które mogą prowadzić szerszą działalność rolną. Ale oczywiście od samego początku wiele osób też było zainteresowanych tym, żeby realnie władać swoją ziemią. Oprócz tego, że Ukraińcy byli zainteresowani tym, żeby realnie władać swoją ziemią, o której przecież mieli świadomość, że od pokoleń często należała do ich rodzin, to oprócz tego taki wymóg znalazł się między innymi w działaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wymagały od Ukrainy od dawna, żeby Ukraina zniosła moratorium na sprzedaż ziemi, żeby ziemia rolna po prostu została wprowadzona do normalnego obrotu handlowego na Ukrainie. I taka data, która się pojawiła już po tych zmianach najnowszych, po rewolucji godności, to był koniec grudnia ubiegłego roku. Do tego czasu Ukraina miała wprowadzić rynek ziemi. I w momencie, kiedy na Ukrainie doszła do władzy, zresztą to zapowiadał też poprzedni prezydent, poprzednia ekipa Poroszenki, że ten rynek ziemi zostanie uregulowany i że to żądanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego zostanie spełnione. W momencie, kiedy nowym prezydentem został Wołodymyr Zełenski i jego ekipa, też potwierdziły, że kwestia rynku ziemi zostanie uregulowana, a już w pierwszych wypowiedziach ta kwestia powracała. Głównym argumentem oczywiście była i kwestia takiego historycznego prawa przywrócenia prawa własności, ale też między innymi wyprowadzenie rynku ziemi z szarej strefy. No bo pomimo tego, że teoretycznie na Ukrainie ziemi sprzedawać nie można, to oczywiście wiadomo, że ta ziemia w obrocie jest. No w obrocie jest niby prawo dzierżawy, ale podpisuje się umowy, które powodują, że ludzie oddają swoją ziemię, czy też te paje na bardzo długie okresy, niezgodne zresztą z przepisami prawa. I ziemia faktycznie pozostaje we władaniu w olbrzymich korporacji, olbrzymich holdingów, ale też oczywiście układów oligarchicznych, które rządzą też w innych sektorach gospodarki Ukrainy. No i co się wydarzyło do końca roku? Pod koniec ubiegłego roku, czy jeszcze w ubiegłym roku udało się przyjąć ustawę o obrocie ziemią rolną na Ukrainie w pierwszym czytaniu, ale to oznaczało, że to pierwsze czytanie wymaga kolejnych czytań, bo wymaga poprawek do ustawy. No i właśnie kolejne czytanie tej ustawy miało się odbyć w ubiegłym tygodniu, w ubiegły czwartek. Mówiono, że to jest taki specjalny czwartek na przyjęcie tej ustawy. Frakcja prezydencka Sługi Narodu, czy też Sługi Ludu w Radzie Najwyższej zapowiadała, że deputowani będą siedzieć tak długo w Radzie Najwyższej, aż ustawa zostanie przyjęta. Pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem w ustawie zaproponowano ponad 4000 poprawek. A pomimo tego uważano, że uda się zmienić, wprowadzić te poprawki. One dotyczyły bardzo różnych rzeczy. Te kwestii generalnych, jak chociażby kwestia zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, co wzbudzało takie oczywiście największe protesty. To znaczy ludzie, większość Ukraińców nie chce, żeby ziemia była sprzedawana cudzoziemcom. Ograniczenie sprzedaży ziemi między innymi w pasie granicznym do 50 kilometrów od granicy. Ta ziemia nigdy ma nie zostać sprzedana. No ale też były wiele innych poprawek, które uważa się za poprawki takie techniczne po to, żeby właśnie opóźnić procedowanie tej ustawy. No może jakby o skali tych poprawek, proszę sobie wyobrazić, że na 4000 poprawek komisja właściwa do spraw rolnictwa zaakceptowała tylko 9 poprawek.
No, a powiedz mi, czyli w takim razie nie będzie wprowadzonego wolnego rynku obrotu ziemią, tylko będą rozmaite obostrzenia, jeśli chodzi o obrót ziemią na Ukrainie.
No przede wszystkim w ogóle ta ustawa ostatecznie nie została też przyjęta, czyli nie przegłosowano tych wszystkich poprawek i ten czwartek, który miał być tym takim czwartkiem decydującym, jeśli chodzi o przyjęcie tej ustawy, nie stał się takim. Na razie mówi się o tym, że sprawa może być przełożona na następną sesję i przyjęcie tych poprawek, czy ich odrzucenie może zająć kilka godzin, a może zająć kilka miesięcy. W związku z tym dalej na Ukrainie ciężko jest mówić o obrocie ziemią. Oczywiście, że on jest ograniczony i on będzie ograniczony bez względu na to, jaka forma ustawy wejdzie. No i tutaj pojawiają się jakby różne stanowiska różnych frakcji politycznych. Część frakcji, chociażby jak Babkiszczyna, czy takie ugrupowanie, które jest ważne, bo jest związane z Ihorem Kołomojskim za przyszłość, uważa, że ziemi w ogóle nie można sprzedawać na Ukrainie. Czy po prostu jest przeciwko zniesieniu moratorium sprzedaży ziemi i nie chce, żeby ziemia na Ukrainie podlegała obrotowi.
Sługa Narodu, Paweł. Na chwileczkę ci przerwę, popatrzę na zegarek, ty zostaniesz przy telefonie. Jest godzina 7.59, słuchają państwo Poranka Wnet, a w nim korespondencji Pawła Bobołowicza, który podciął brodę i za chwilę wrócimy do tej rozmowy. I wracamy do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem. Kijów na antenie Poranka Wnet, powiedziałeś o partii prezydenckiej.
Partia prezydencka Sługa Narodu jest za wprowadzeniem rynku ziemi rolnej. W pewnym sensie generalnie zgadza się też z tym Europejska Solidarność byłego prezydenta Poroszenki, tylko no tutaj oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo z jednej strony są pewne różnice co do tych elementów, co powinno się w tej ustawie znaleźć, a co nie powinno się znaleźć, a z drugiej strony, tak jak to komentują częściowo też eksperci ukraińscy, a po prostu ta ustawa jest też wykorzystywana do pewnych rozgrywek politycznych. No może dlaczego do tych rozgrywek politycznych? Ponieważ 52% Ukraińców w ogóle nie chce zniesienia moratorium na ziemię i 35% tylko zgadza się z tym wariantem ustawy, który został wprowadzony przez prezydenta Zełenskiego. 64% respondentów opowiada się za referendum. Mało tego, udział w takim referendum dotyczącym swobodnego obrotu ziemią deklaruje ponad 77% Ukraińców. I co ciekawe, jeżeli do takiego referendum by doszło, to według badań ponad 70% Ukraińców zagłosowałoby za przedłużeniem moratorium na sprzedaż ziemi na Ukrainie. W związku z tym oczywiście ta ustawa jest takim łakomym, czy ten projekt ustawy na razie jest takim łakomym kęskiem do tego, żeby prowadzić wokół niego różnego rodzaju działania polityczne i tą sprawę przedłużać i podgrzewać. Za każdym razem, jak ustawa jest procedowana pod Radą Najwyższą, zbierają się tłumy przeciwników ustawy. No i to oczywiście oznacza, że jest to temat polityczny, na którym można budować też swoją popularność. No, ale
I temu się nie dziwimy, dlatego że chodzi o 1/4 czarnoziemu, który występuje na świecie. Chodzi o najżyźniejsze gleby, tak na dobrą sprawę, które są na świecie.
No to może powiedzmy właśnie o tej wielkości ziemi, o co toczy się walka. No, ziemi rolnej na Ukrainie, która podlega pod tą ustawę, to jest ponad 42 miliony hektarów. 31 milionów w tym momencie znajduje się w tej tak zwanej prywatnej, no nie własności, tylko dzierżawie tych właścicieli właśnie tych pajów, o których wspominałem. Ale tych właścicieli pajów, czyli tych udziałów ziemi jest około 7 milionów osób, czyli no, to jest potężna część ukraińskiego społeczeństwa. Proszę sobie też wyobrazić, że w tym momencie dzierżawa za rok hektara ziemi na Ukrainie wynosi od 50 do 140 dolarów. W momencie, kiedy ziemia został wyprowadzony obrót ziemią, hektar ziemi miałby kosztować około 2200 dolarów. To jest połowa tego, co chociaż może nie, bo w Polsce kosztuje hektar około 45 tysięcy złotych. Znaczy, czyli to no, mniej więcej to jest taka skala porównawcza. 2200 dolarów. To jeżeli sobie porównamy to do ceny, którą dzisiaj płacą za dzierżawę osoby, które korzystają z tej ziemi, no to mniej więcej jest to cena ponad 10 czy 20 lat. Przez 20 lat tyle trzeba zapłacić za dzierżawę tej ziemi. Więc no, łatwo sobie wyobrazić, że jest też wiele osób, które dzisiaj funkcjonują w obszarze rynku rolnego, też tych potężnych właścicieli, które też nie są wcale zainteresowane tym, żeby ten rynek ziemi na Ukrainie po prostu usystematyzować i żeby on stał się normalnym rynkiem ziemi, żeby ludzie stali się właścicielami tej ziemi, ponieważ oni i tak już funkcjonują na tym rynku ziemi. Są firmy, którym udało się skupić po 500 oficjalnie, nie, to znaczy nie, oficjalnie tyle, ile udaje się im przypisać, po 500 tysięcy hektarów. Co najmniej dwie takie firmy na rynku ukraińskim istnieją, pomimo tego, że nie ma prawa własności, czyli oni są właściwie dzierżawcami, funkcjonują w tym rynku ziemi. Więc to jest pytanie, czy oni na pewno chcą doprowadzić do tego, żeby ziemia mogła być sprzedawana, czy też chcą dalej korzystać z tego takiego szarego schematu funkcjonowania ziemi, o którym mówi też prezydent Zełenski. Po prostu wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby mieć lepszy wynik finansowy i właściwie de facto ziemią rozporządzać bez prawa własności. No oczywiście wiele osób, które mają paje, to są osoby, które na rynku rolnym nie funkcjonują. To znaczy w pewnym momencie, gdy byli mieszkańcami miejscowości, w których były te kozy. Tak, Krzysztofie?
Stawiamy trzy kropki, bo jest godzina 8:05, a jeszcze musimy dokończyć przegląd prasy. Ta ziemia na... Dopowiedz oczywiście do końca to zdanie.
Dopowiem to zdanie może w taki sposób, że na razie sprawa nie została zamknięta. Sprawa rynku ziemi będzie sprawą otwartą i będzie w najbliższym czasie jednym z głównych elementów politycznych na Ukrainie. Jak Państwo sięgniecie do najnowszego mojego artykułu w Kurierze Wnet, to za tłem wydarzeń politycznych na Ukrainie też stoi kwestia między innymi sprzedaży ziemi.
Bo właśnie na 7 stronie Kuriera Wnet artykuł Pawła Bobołowicza: koniec jedności Sługi Narodu po 6 miesiącach rządu Honczaruka. Jego rząd staje na skraju upadku. Premier składa dymisję, która de facto dymisją nie jest, chociaż niewykluczone, że premier swój stołek straci. Coś się stało w okolicach ukraińskiego rządu w ostatnich 24 godzinach?
A przede wszystkim w administracji prezydenta, to jest najważniejsza rzecz. Stracił tam swoją funkcję szef biura prezydenta Andrii Bohdan, prawa ręka prezydenta, jedna z takich najważniejszych twarzy prezydentury Zełenskiego. Za niego został szefem biura prezydenta Andrii Jermak. Na pewno do tego wrócę w piątkowej korespondencji, bo jest to bardzo ważne wydarzenie na Ukrainie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z serca Kijowa w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 8:06, a skoro Kurier Wnet, to polecam Państwu artykuł od razu z pierwszej strony. Witajcie, drodzy polscy przyjaciele, tak zaczyna się ten artykuł Bernarda Megge, Szwajcara, który kocha Polskę, opowiada o tym, co wydaje mu się, że dzieje się z Polską w Unii Europejskiej. Porównuje to z rozmaitymi zdarzeniami w Szwajcarii i zmianami prawa, które od wieków obowiązywały w Szwajcarii, właśnie wymuszone przez Unię Europejską, ale też możemy przeczytać artykuł Jana bogatko. Mackiewicz kontra reszta świata. Dla pisarza i jego żony walka o prawdę przekłada się na komfort życia. Ten materialny, rzecz jasna, tak istotny dla wielu. W 35. rocznicę śmierci Józefa Mackiewicza artykuł napisał Jan Bogatko. Do Kuriera Wnet na pewno będziemy wracać. Wielka, niecodzienna gazeta, ale teraz należy się Państwu informacja na temat publikacji CBA, bo rzeczywiście kilkaset chyba stron liczy, albo kilkadziesiąt stron liczą dokumenty ze śledztwa w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich. Nie tylko są dokumenty, są również opublikowane zapisy rozmów telefonicznych podsłuchanych przez CBA. Jakość nagrania bardzo dobra, kwalifikująca się do tego, żeby chociaż fragment takiej rozmowy został Państwu w Poranku Wnet zademonstrowany.
Halo? Halo, cześć, Maryniu, Jola mówi.
Dzień dobry.
Cześć, kotku. Czy to prawda, że jesteś dzisiaj w warsztatie?
Tak, ale muszę, nie mogę być do 5:00.
O choroba, a o której wracasz?
Muszę być w domu o 7:00 z powrotem.
A, o 7:00? Czyli ja... o 4:00 byś wyjeżdżała?
No gdzieś o 3:00 nawet.
O 3:00?
Wiesz, ja jadę... Dziękuję bardzo. Przepraszam, ja tu płacę. Aha. Ja po prostu jadę, nie, żeby gdzieś... tylko zobaczyć się z panem Markiem.
Aha.
No, bo to ważne.
No, a o której macie spotkanie?
O 11:30.
Aha. A no widzisz, a ja nie za bardzo mam szansę.
Ale ja mam wobec tego...
pogadać.
Pomyślałam właśnie. Ja się spotkam z Jasiem. Ja mu wszystko przekażę. Napisałam wszystko w punktach, wszystko dam mu i
dobra.
Jeśli możesz, to spotkaj się z nim, dobrze?
My na pewno widzimy się w sobotę.
Aha.
Ale możemy się umówić, wiesz, wcześniej. Ja dzisiaj mam tylko, wiesz, to nagranie, które zaczynam o godzinie 11:00. Oj, chyba żeby... A ty jak przyjeżdżasz, Marynia, o której ty jesteś?
No ja wyjeżdżam w tej chwili.
Tak.
Tamten Marek jest strasznie zajęty, więc powiedział, że mnie gdzieś ciśnie. Ja potrzebuję bardzo krótko, ale muszę.
Aha.
Więc tak już po 12:00 będę, no tam się z nim umówiłam na stawki.
Kilka godzin nagrań, które właśnie wokół tej willi się kręcą. Rozmowy trochę to jest tak, że to jest taka z jednej strony życie i oczywiście nie należy bagatelizować tych wszystkich notatek, ale z drugiej strony ciekawa właściwie audycja radiowa, bo to niestety tak jest, że tak coś nas tak do podsłuchiwanych rozmów z jakąś tak sobie... Może lubimy posłuchać podsłuchiwane rozmowy, one są autentyczne, nas nie dotyczą. Kiedyś Państwo pamiętają, ci, którzy pamiętają czasy komunizmu, zdarzało się tak, że człowiek do kogoś dzwonił i nagle słyszał rozmowę zupełnie innej osoby. Oczywiście nie podsłuchiwaliśmy tych rozmów, tylko inni podsłuchiwali ważne dokumenty po rozmaitych stwierdzeniach agenta Tomka oskarżających CBA, Mariusza Kamińskiego o to, że zmuszali go do doprowadzenia śledztwa. Agent Tomek sam jest oskarżony o defraudację, malwersację, o udział w jakiejś grupie przestępczej. Te procesy toczą się chyba przed sądem w Katowicach. Patrzę jeszcze na dzisiejsze tytuły dzisiejszych dzienników. Gazeta Prawna, to już cytowałem, konstytucja jest najważniejsza. 78% Polaków uważa, że ustawa zasadnicza i prawo krajowe jest ważniejsze od prawa Unii Europejskiej. Jaki ten sondaż będzie miał wpływ na kampanię wyborczą, zobaczymy. Jeśli chodzi o CBA, to będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tej publikacji z rzecznikiem prasowym CBA. To na razie nie będziemy o CBA tutaj Państwu mówili. Koronawirus rozkłada chińskie PKB. O tym też mówimy właściwie prawie codziennie w Radiu Wnet. W tym tygodniu miała dobiec końca przymusowa przerwa w gospodarce, jaką zarządziły władze w Pekinie. Ale powrót ze zwolnienia okazał się trudniejszy niż podejrzewali partyjni mandaryni. Menadżerowie niektórych fabryk wciąż przekładają moment rozmiarach ich ponownego otwarcia, a personel wielu firm usługowych nadal pracuje z domu. Branża gastronomicza liczy straty, a władze obiecują, że nie zostawią biznesu samemu sobie. Gazeta Wyborcza. PiSowcy okradli PCK. I to jest artykuł o tym, co zdarzyło się w PCK na Dolnym Śląsku. Zawsze, co, jeżeli państwo mają kto, gdzie, co i dlaczego. Poseł PiS ukradł 126 tysięcy złotych. Takie są tytuły. Jak twierdzi prokuratora, pieniądze z oddziału wyprowadzane były na trzy sposoby. Proces przed sądem się w tej sprawie rozpoczyna. Nasz dziennik, przestroga dla Polski, nawrócona aborterka Abby Johnson mobilizuje polskich parlamentarzystów do większej pracy na rzecz ochrony ludzkiego życia. Jest w Polsce, czy trafi do radia, zobaczymy. Może spróbujemy panią Johnson do radia zaprosić. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, pułapka na małe spółki. Przez niespójne przepisy łatwo stracić ulgę CIT. Fiskus ich nie zmienił, choć obiecywał. I patrzę na takie artykuły. Politycy i wyborcy nie chcą nudy. I tak jest napisane, że jest zdjęcie prezydenta Dudy i jest nudy słowo. Takie zabawy redaktorów, jeśli chodzi o kampanię wyborczą w Rzeczpospolitej. Kilka tekstów. Nizienkiewicz, Szułdrzyński, Krzyżak, Waszczykowski, Kowal i Leszczyna napisali teksty na temat kampanii prezydenckiej. Oczywiście ta kampania się rozwija. Są zdjęcia publikowane po tych manifestacjach kodowskich na wybrzeżu. Kto za nimi stoi? Kod stoi, warszawiacy za nimi stoją. Na portalu W Polityce z kolei ważna informacja, bo portal W Polityce opublikował listę sędziów pobierających kandydatów do KRS. I to jest ważne, bo to toczyła się przez długi czas walka. Teraz możemy całą listę przeczytać na portalu W Polityce. Konwencja w Warszawie 15 lutego ma nadać nowe oblicze kampanii prezydenckiej. To będzie konwencja wyborcza Andrzeja Dudy. 15 lutego, dzisiaj jest 12 lutego. Zegar pokazuje 8:14. Odkładam gazety, bo już teraz musimy zmienić nastrój.